Ты идешь.
Dziś wieczorem odwyk jest. Zaraz zrobię mikrofonu test. Pierwszy zadzwoni Krzyszman, a zaraz po nim ja sam. O, odwyk, 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 kom. 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 Ej, ej,
ej. Jakie są prawdopodobne przyczyny tego wykolejenia?
Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe.
Jak ja nienawidzę Microsoftu, wspominałem wam.
Co tam, Tomek, jak ci idzie?
Co?
Jak ci idzie?
Nic. Wpisuję nazwę użytkownika Abdulwisi Mulacha i okazuje się, że muszę dodać liczbę 30, wiesz co?
No, że taka długa, ale to ja bym nie przesadzał, co najwyżej 18.
No, rejestrujesz się i mówi, sprawdź dane. Ej, no.
No, jakoś nie chcę mu wierzyć, że jesteś Abdul.
Pijesz tam jakikolwiek login, hasło tam.
Nie, chodzi tu o konflikt z mailem, teraz będę się pieprzył.
Jedyne co ma sens, to lewa ty wyzwa. Jak tylko uczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak pisko, dobra jest na wszystko.
Ja już zaczynam dobrze słyszeć, wiecie co, może my niepotrzebnie czekamy.
Jak Hubert mówi śpiewająco, to na pewno dobrze słyszysz.
Ja mogę tak nadawać dzisiaj cały dzień.
Co by rano?
Kawa jak piwsko, dobra jest na wszystko.
Kurza mnie teraz, bo... Ej, gadajmy tak, ja będę udawał, że was rozumiem.
Nie, no ale Tomek, zrób to no, do końca. Poczekamy już.
Nie, bo mi się czepia do wszystkiego teraz po kolei. Podejrzewam je, że kłamie, bo nie mogą się urodzić 1 stycznia na przykład, bo 1 stycznia to się nie rodzi, nie? Tak normalnie.
Chłopaki, dobra, no to oficjalnie zaczynamy. Jest 7:29, siedzimy tutaj już od 7:00, pół godziny męczymy się z Microsoftem, ponieważ tory były złe i szczyny też były złe, a podwozie było fatalne.
Cześć, witam na Microsoftu.
A po drugiej stronie jest Sylwek, którego już mogliście słyszeć. Tomek.
Hej.
No i ja, czyli Hubert. I co, i nadajemy kolejny odcinek Kościele po ludzku. Mamy dzisiaj chyba 21 maja. Nie tak wiem, jest. Bo jest za wcześnie, jeszcze się nie obudziłem. Możliwe, że jest jakiś inny dzień tygodnia, zaś się okaże, że inny rok. No, i chłopaki, co tam za tematy przygotowaliście na dzisiaj? Bo każdy z nas ma jakieś chyba dwa, nie? Jakoś tak.
Tak, 5 od razu.
Nie? To zawyżam poziom.
Yeah. Wiesz co, chyba ja jedyny swój temat ujawniłem wprost. Więc
jako, może... Wiesz co, no to powtórz, bo ja go nawet nie przeczytałem.
No i bardzo dobrze, będzie spontanicznie. Chodziło mi o zorganizowane akcje, które się podejmuje za jako kościół. Czyli na przykład pomoc konkretnej rodzinie, odwiedzenie chorych w szpitalach, dokarmienie bezdomnych. Ale czy takie rzeczy powinniśmy robić jako kościół, czy indywidualnie? Czy robiłeś takie coś, jako ty już masz swój kościół od dłuższego czasu? Możemy o tym pogadać. Chyba, że nic nie robiłeś takiego.
Ja się obijam. Ja siedzę tylko w domu i gdyby mi nie płacili tyle kapuchy za te nagrania, no to bym tutaj nie przyjeżdżał, nie?
No właśnie, ja też za hajs z odwyku żyję.
No, panie, ostatnio byłem na takich wakacjach, jak ja się wybyczyłem. Dlaczego nagrywam to co 2 tygodnie, myślisz? No przecież wiesz, tyle trwa turnus, nie? To jest jedyny powód.
turnus.
W sanatorium. Musicie to wybaczyć. Wiecie, jak człowiek jest zmęczony i niewyspany, to mu się włącza głupawka, więc przygotujcie się na godzinę głupawki. Okay.
To będzie najfajniejszy odcinek ever na pewno.
Tak? Bo to będziemy to mówili, że mamy wstawać. Tacy, wiesz, ale to jest na pewno lepsze niż wieczory odwykowe, kiedy ja już jestem zmęczony o 20. W całym dniu roboty. Dobra, panowie, do rzeczy. Wychodzić z kościoła, tak? Czy co?
Wyjść z kościołem.
Wyjście z kościołem.
Idziemy razem.
Ale on jest duży i ciężki, to jak go wziąć ze sobą?
A właśnie, nie przypomnieliśmy, bo kościół to według biblijski taka mała grupka lokalna, która się spotyka i gada między sobą i gada o Jezusie, czyli nie kościół jako budynek, jako hierarchia, instytucja. Nie niesiemy papieża jak faraona na lektyce, tylko po prostu idziemy jak równy z równym, ze znajomymi. Więc w takim wypadku to jest możliwe, żeby coś razem zrobić.
Trochę jak Kompania Braci, nie? Jak ten serial. Oglądaliście serial Kompania Braci?
Tak jest. Tak.
Jak Szeregowiec Ryan, tylko w 10 odcinkach. To chyba najbardziej pasuje do obrazu kościoła, nie? Czyli tacy, wiesz, ludzie, którzy poznają się w ciągu jakiejś tam sytuacji, sprawdzają się, poznają się od każdej strony i potem wiedzą, że mogą liczyć na tą drugą stronę, nie? Tacy zahartowani w boju. No, znaczy na pytanie, czekaj, no jakby ci tu na nie odpowiedzieć? No wiesz co, to jak zwykle w tych kościołach, tych małych, lokalnych, to jest bardzo naturalne, nie? No, widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, no to po prostu się pomaga. No i to tyle, koniec odpowiedzi. No bo wiesz, to jest takie, wiesz, no to tak byś się zapytał, czy chrześcijanin pomaga ludziom. No pomaga, nie? No to teraz, czy Kościół pomaga ludziom? No skoro to jest po prostu więcej chrześcijan, nie? No to no, trudno, żeby nie pomagał.
Tylko czy to powinno być w takiej formie, miałem takie pytanie, czy powinno być to w takiej formie zorganizowanej akcji, bo teraz pracujesz na etacie w większej firmie, co nie?
Nie pracuję
i wiesz,
na
że
etacie.
W większej firmie możesz zrobić takie coś, czego sam byś nie mógł zrobić, bo teraz się aktualnie uczysz, a samodzielnie i wiesz, że tą naukę później oddasz komuś, że ktoś cię szybko nauczy.
A ty myślisz, że jak prowadzisz swoją działalność, to nie jest tak samo?
No tak, ale jest inna proporcja, że na początku sam się uczy, ale nikt ci nie płaci, nie? Może to jest
no jak to nie? No po prostu inaczej, no odsuwasz na etacie, godzisz się na to, że sprzedajesz swój czas za niższą cenę i ktoś ci już teraz płaci. A przedsiębiorca to jest osoba, która jest w stanie odsunąć swój teraźniejszy jakiś zysk na poczet przyszłych większych zysków, nie? Czy jak ktoś inwestuje w swoją naukę i jest przedsiębiorcą i załóżmy prowadzi swoją działalność, no to po prostu, wiesz, godzi się na to, że na przykład będzie zbierał tego plony za pół roku, powiedzmy, nie? To jest normalne, to tak samo jak Tomek coś może o tym powiedzieć.
Pewnie, znaczy, tak chciałem powiedzieć, ale chyba nie ubrałem tego w ładne słowa.
Że jako przedsiębiorca na początku dużo płacisz za tą naukę.
No,
dobra, tak. Czyli co? Czyli jeśli tak się działa samemu, no to działanie może być trochę nieefektywne, że się idzie... Komuś się niby pomaga, się okazuje, że później zaszkodzi, na przykład się wydaje, że jak się będzie co tydzień dokarmiał bezdomnego, to mu to pomoże, nie? Jako chrześcijanin, tak jestem wielki, chodzę co codziennie do bezdomnego, albo co tydzień daję mu tą samą wódkę czy wędkę, daj człowiekowi wódkę, to jak to było? Daj człowiekowi rybę, to zje, daj wódkę, to będzie wędkę, to będzie łowił.
A, wiesz co, no ale tu puszczasz dwie kwestie, nie? Dwie niezależne kwestie
czy
poruszyłeś.
I jak pomagać?
Dokładnie, to też możemy pogadać jak najbardziej, ale no bo jeśli chcesz to wiesz jakoś, nie wiem, wkładać do jakiejś formy, bo tak rozumiem, że chyba o to ci chodzi, że to chcesz nadać jakąś formę, jakiejś stałości i wiesz, że będziesz do tego dołączał coraz więcej osób, no to powoli się zrobi z tego instytucja, nie? I pytanie, czy nie zabraknie tam miejsca właśnie na to, co najważniejsze, nie? Czyli na człowieka. No. No bo wiesz, jak pomagasz tak indywidualnie i indywidualnie przychodzisz do kogoś, to ty jesteś odpowiedzialny za tą drugą osobę, za to, że komuś pomagasz, nie? I to ty pomagasz. I to nie jest jakoś super zorganizowane. Możesz mieć kumpli, nie? Z którymi wspólnie pomagasz. Innych chrześcijan i robicie to wspólnie jako kościół, ale to nie jest zorganizowane w żaden sposób, to wtedy ty w 100% jesteś odpowiedzialny za to, co zrobisz. W momencie, kiedy ty reprezentujesz jakąś instytucję, jakąś fundację, to tak naprawdę, wiesz, ty jesteś trybikiem, nie? Ty tracisz troszeczkę personalną taką relację z tą osobą. Wiem, co mówię, bo też prowadziłem coś takiego.
No właśnie o tym opowiem.
I to się nie sprawdza. No nie polecam. Nie polecam na pewno... To też wchodzimy troszkę na mój temat, ale to możemy to jakoś potem zrobić jakieś płynne przejście. No nie polecam takiego czegoś, żeby pojawiać się u kogoś jako instytucja, nie? Że na przykład nie pomagam jako ja, Sylwek, chrześcijanin, dlatego że kocham Boga, kocham ludzi, tylko pomagam jako instytucja, nie? Może być nawet chrześcijańska, ale to już wtedy jesteś instytucją i ludzie ci zupełnie inaczej odbierają. Wiesz, zatraca się ta intymność, no. Na przykład ktoś ci nie powie pewnych rzeczy, jak ty przychodzisz jako fundacja. Często też będziesz musiał, wiesz, się dogadywać z innymi. To jest temat, który tutaj ja chciałem poruszyć. Czy warto współpracować z innymi instytucjami jako Kościół? Co o tym myślicie?
To jest to, co nazwałeś Kościół Hopkoli, tak?
Tak, ale spoilujesz tutaj.
Wiesz co, Robert, bo nie do końca wiem, gdzie jest ta granica, o której mówisz. Bo
ona jest bardzo płynna.
Na przykład jest sobie Odwyk i to o Kościele Polcu, które nagrywamy. Mhm. Jest nas trzy osoby i to jest w regularnej formie. Co dwa tygodnie nagrywamy audycję i to tak w pewnym sensie to też możesz podciągnąć pod to, że no to już jest instytucja.
Nie, no absolutnie to nie jest instytucja.
No właśnie, gdzie jest ta granica, nie? Że
no właśnie, ona jest bardzo cienka i płynna. I nie tylko u ciebie, ale też po drugiej stronie, czyli tego na przykład jak traktują cię słuchacze, czy już jak instytucje, czy jak Sylwka, nie? Czy już jesteś trybikiem Odwyku, czy jesteś Sylwkiem, nie?
To jest ciekawe, co,
to jest na rano to chyba za trudny temat, ale
jest,
dobry.
Jest ciekawe, wiesz? Ale to się łączy z tym, co ja będę chciał poruszyć.
Dobra, to słuchajcie, no to po kolei, żebyśmy się nie pogubili, więc odpowiadając na twoje pytanie, czy warto nadawać temu jakąś formę? Na pewno warto, żeby był jakiś lider, jakaś osoba, która to zepnie i powie ludziom, co warto robić, nie? Jeśli ta osoba będzie miała dobre pomysły, ci ludzie to podłapią, to może się utworzyć z tego coś fajnego. Na pewno nie warto tworzyć jakiejś takiej bardzo zaawansowanej struktury, nie daj Boże, z jakąś biurokracją, żeby to nie było zbyt formalne, nie? Bo zabija się tą taką kreatywność. W momencie, kiedy to już wsadzisz w jakieś takie ramy i poza te ramy jakoś nie za bardzo można wychodzić, no to traci się ta kreatywność, ta elastyczność i to nie jest dobre, nie? I ludzie też mają zupełnie inne podejście. No to jeszcze trzeba tego spróbować. Ja próbowałem w takiej formie i otwarcie mówię, że nie działa. Ma swoje plusy. Na przykład ludzie mają do nas zaufanie, bo nie przychodzimy jako gość z ulicy, nie, który chce pomóc, tylko przychodzimy jako jakaś instytucja. I ci ludzie nie boją się nas wpuścić na przykład. O, to jest duży plus. Więc nie ma problemu z przełamaniem tej pierwszej bariery. Ale później zauważyłem, że osoby, którym się pomaga jako instytucja, mają postawę roszczeniową wobec nas. Nie?
Czyli właśnie wiesz... Jest to...
To też jest taki kolejny punkt. No i o tym mógłbym dokładnie opowiadać i bym pewnie zanudził słuchaczy, a tego bym nie chciał. No ja osobiście z mojego doświadczenia, jak ktoś chce, mogę podpowiedzieć ewentualnie, ale nie polecam. I tutaj też chciałbym wejść na ten drugi temat od razu, czyli współpracę z innymi instytucjami. I tutaj na początku, co w ogóle o tym myślicie, czy jako Kościół możemy współpracować z innymi instytucjami?
Wiesz co, Hubert, tylko skomentuję tam to poprzednie, że miałem takie doświadczenia jeszcze, jak nie byłem chrześcijaninem, jak na przykład pomagałem komuś w nauce czy coś, to też ta osoba inaczej na to patrzyła, jak sam ją znalazłem na przykład i pytała, dlaczego pomagasz i tak dalej. To też nie byłem chrześcijanem, po prostu chciałem pomóc komuś. A mój znajomy pracował, zgłosił się do wolontariatu, po prostu większa organizacja. I też mówił to samo, co ty powiedziałeś, że nie czuł tej bliskości, że to właśnie ten mur, że ktoś przyszedł, bo mi się należy, bo jestem biedny i jestem w organizacji, mi to załatwili, więc mi się należy. Mogę nie przychodzić na zajęcia, mogę go olewać, mogę nie słuchać, czy coś, czy nawet w ogóle jeśli chodzi o to jedzenie, czy pomoc bezdomnym, czy cokolwiek innego, że taka działalność w mojej grupce ma swoje plusy i Kościół niezorganizowany, taki wielki, hierarchiczny, ale jakaś taka mała akcja spontaniczna ma jakiś sens.
Nie wiem, ja to kiedyś porównałem i mi się to porównanie bardzo spodobało i je powtórzę. Moim zdaniem taki ten kościół odwykowy, czyli ta mała grupka licząca, nie wiem, tam powiedzmy do 15 osób, bo potem to już się robi duże. Potem się trzeba, jak, wydaje mi się, że jak jest tych osób więcej, to powinno się podzielić to na dwie grupki i się spotykać, wiesz, można się łączyć raz na jakiś czas. Tak się spotykam na odwykampach, ale te grupki muszą być mniejsze, żeby była ta intymność i elastyczność. I taką małą grupkę można byłoby porównać do gromu, do jednostki jakiejś wojskowej, do komando FOK. To jest taka mała grupa, wiesz, która jest bardzo elastyczna i w ciągu, wiesz, paru godzin może wkroczyć do akcji, nie? Nie potrzebuje tony papierów, zgód, jakiejś organizacji większej, tylko po prostu widzi potrzebę i działa. W przypadku jakiejś większej ilości osób czy instytucji zaczynają się robić problemy, nie? To tak jakbyś musiał lotniskowcem podpłynąć, wiesz, pod jakiś kontynent, nie? No to to zajmie tydzień. A taka mała grupka już dawno spadła tam na spadochronach, wiesz, zrobiła, co trzeba było zrobić i robi grilla, no. Odpoczywa i czeka na ten lotniskowiec. Więc wydaje mi się, że powinniśmy mieć taką grupką bardziej, wiesz, szybkiego reagowania, nie?
I do tego zachęcamy. Dobra.
Dobra, ale ja chciałbym dalej uzyskać odpowiedź od Was na pytanie, co myślicie w ogóle na temat współpracy z innymi instytucjami i czy to jest dobry pomysł? Bo ja coś potem powiem jeszcze, bo mam różne doświadczenia, ale chciałbym najpierw usłyszeć od Was, co o tym myślicie.
Ja cały czas zastanawiam się, jakby to mogło wyglądać technicznie, dlatego że ja nie mam z tym żadnego doświadczenia.
No to może jakiś hipotetyczny przykładzik wymyślę. Załóżmy, że jesteście grupką ludzi, którzy tam chcą pomagać innym, no i pojawia się jakaś, nie wiem, instytucja, która robi to od dawna i mówi: ej, to jak chcecie, to możecie robić to wspólnie z nami.
No. Zależy też, wiesz, to jest jakieś chodzenie na kompromisy, co oczywiście ma swoje plusy i minusy.
Ma swoje plusy i minusy?
Żeby te plusy dodatnie nie przyczyniły nam plusów ujemnych.
Okej. Okay.
Jeśli przy okazji na przykład, ja mam taki przykład, który właśnie wymyśliłem, że załóżmy, że nagrywamy te wywiady, nie? Mhm. I nagle zgłasza się na przykład Kościół Baptystów i mówi: super, chłopaki, robicie super robotę tutaj z braćmi z zaboru, nie zaboru, tylko zboru. Złożyliśmy się, dajemy wam po 1000 zł miesięcznie, ale tylko wspomnijcie, że to robicie dla Kościoła Baptystów, nie? No i wtedy jest pytanie, czy robić to jako my, czy jako Kościół Baptystów za kasę, nie? Na przykład coś w tym stylu, że okay, idziesz gdzieś, gdzie nie jest ci do końca po drodze, ale dostajesz jakąś inną korzyść. I to jest sprawa tak indywidualna, że ciężko to jakoś uogólniać. Jeśli ta idea jest tobie po drodze, z którą ktoś się do ciebie zgłasza, to nie widzę powodu, żeby nie pomóc. Szczególnie, że ktoś już to zaczął. Ewentualnie oczywiście zawsze, jak po tym, że coś już zaczynasz rozkręcać, pomagasz jakiejś organizacji i ci jest nie po drodze, to zawsze możesz zakończyć ten projekt. No chyba, że podpiszesz takie warunki, że nie możesz, nie? To nie wiem. Wtedy trzeba się zastanowić przed przystąpieniem.
Wiesz, Sylwek, ja nie wiem naprawdę, jak ta propozycja miałaby wyglądać, bo co innego, powiedzmy na zasadzie sponsoringu. Że ktoś mówi, że słuchajcie, robi coś fajnego, ja się chętnie dorzucę, no to też jest jakaś współpraca.
No tylko bardziej tu by było, że kupi w sumie, nie? Zareklamuje się specjalnie po to. Nie sponsoruje, tylko że, ale powiedz, że to robicie dla Kościoła na przykład Baptystów.
To okay, jest jedna kwestia, ale jeżeli miałaby być to propozycja, tak jak Hubert powiedział, od organizacji charytatywnej jakiejś, że przyłączcie się do nas, my robimy tutaj większe rzeczy i tak dalej. Dla mnie organizacje charytatywne kojarzą się z tym, że jak wysyłasz im złotówkę, to ta organizacja zjada 50 groszy na dzień dobry, nie? A jeżeli prowadzisz bezpośrednią pomoc dla kogoś, to ty wiesz, jak to zrobić, że ta złotówka dotarła cała, nie?
No tak, to prawda, ale świat tak działa, że pomoc jest z większości zinstytucjonalizowana.
No ale słuchaj,
ewentualnie państwowa.
Na odwyku pieniądze dla naszej tam, powiedzmy, naszego słoneczka, które jest na stronie, no to każda złotówka do niej dociera cała, nie?
Tak, tak.
Można, można. Jasne.
No, to racja.
Ale to tylko na małą skalę, nie? Więc to też, no to też, no znowu jest jakiś minus. Ja nie mówię, że to jest złe, co robimy. Oczywiście to jest bardzo dobre i to jest najbardziej efektywne, jak tylko jest możliwe. Tylko że z drugiej strony, no, Odwyk jest prawdopodobnie jeden w Polsce i mamy też jedną sponsorkę Darię, nie? A potrzebujących jest cała masa, więc...
No dobra, ale czekajcie, to porównajmy to teraz. Mamy na przykład sytuację, w której Daria otrzymuje 2000 zł, załóżmy miesięcznie, nie? Przykładowo. I 100% tego kapitału trafia do niej. I co jest lepsze dla Darii? 2000 zł, które dostanie na Odwyku 100%, czy 20 tysięcy i dostanie z tego 50%, nie?
No wiesz, niby licząc normalnie, no to fajniej, żeby dostała 10 tysięcy niż 2 tysiące.
No właśnie, chodzi chyba o efekt końcowy, no nie wiem.
Tylko znaczy, słuchaj, jeżeli dajesz, chcesz komuś dać pieniądze, czy w jakiś sposób mu pomóc, to nie chcesz, żeby ktoś to zjadł po drodze?
Wydaje mi się właśnie, że problem nie jest w instytucjach, tylko w ludziach, którzy dają. Bo na przykład na Darię dajemy i czujemy z nim jakiś indywidualny kontakt, nie? Jest praktycznie namacalna. Odwyk jest bardzo namacalny, tutaj każdy może zadzwonić. To nie jest audycja, znaczy niektórzy ludzie tak słuchają, nie? Że tylko konsumują. Ja też tak przez długo robiłem. Ale jednak mamy tutaj interakcję, nie? Cały czas, wiesz, czujemy się, że jesteśmy częścią społeczności, którą jest Odwyk. W przypadku jakichś innych takich instytucji, nie, to ktoś po prostu, wiesz, płaci te 5 zł i on czuje, że pomógł komuś, wiesz, i on już nie musi pomagać w swoim otoczeniu, wiesz, ja przypuszczam, że jeśli my pomagamy Darii, jeśli ty pomagasz ludziom na ulicy, czy jakimś swoim otoczeniu i robisz to, to ty potem już nawet nie masz czasu na pomaganie tym ludziom jakimś z telewizji, wyślij SMS-a, nie? To nie jest dla ciebie oferta. To jest oferta dla ludzi, którzy chcą się poczuć dobrze i wysyłają SMS-a, żeby sobie kupić poczucie, wiesz, robię coś dobrego, nie? To jest moim zdaniem coś takiego, to tak działa. To jest, wiesz, usługa kupuje sobie dobre samopoczucie, nie? Bo gdybyś faktycznie chciał coś zrobić, to byś poszedł i to zrobił, a nie potrzebował pośrednika w postaci, nie wiem, telewizji i SMS-ów. Może za mocne stwierdzenie, ale... No tak mi się wydaje, nie?
No, w wysyłaniu SMS-a też nie ma oczywiście nic złego, tylko no, tak jak mówisz, no, to jest trochę takie...
No lipa, no panie, lipa.
No trochę lipa.
No, no ale jeśli to jest jedyny środek, jaki ta osoba podejmuje...
To nie jest jedyny środek, no ale może podjąć więcej, nie?
No może, ale jeśli nie chce, jeśli jest leniwa...
No to co mi to wchodzi, że jeśli nie chce, to jest jej problem, no ale to ludzie, którzy słuchają Odwyku, nie są, wiesz, znaczy no to może byłoby za bardzo górnolotne, nie są leniwi, ale na pewno nie są zwykli, nie? I wydaje mi się, że wiesz, mówimy do takiej grupy osób, która potrafi myśleć i dostrzega to, że zarabia pieniądze i nie chce ich marnować na pewno. I chciałaby je wykorzystać w najbardziej efektywny sposób. No to w najbardziej efektywny sposób to dałaby to na przykład Darii, gdzie wie, że 100% trafi do Darii, nie? I nie musiała jakoś specjalnie szukać. Albo w swoim otoczeniu zrobi to, wiesz, nie, widzi, że sąsiad nie ma butów i ma 5 dzieci i na przykład kupi mu parę butów, nie? Po prostu okaże miłość tej drugiej osobie. A tutaj w przypadku wysyłania SMS-em dla mnie to jest strata czasu i kasy. Bo płacisz tam i operatorowi, i tej fundacji. Jaki procent tego tak naprawdę trafia do tej osoby? No,
no tak, szczególnie my tu mówimy o kościołach, nie? Czyli pomoc... No dobra, wiecie co, bo schodzimy z tego tematu współpracy z organizacjami.
No. No to co myślicie o tym? To co, nie współpracować? Czy to jest też no, taka płynna granica?
Ale to chyba zależy jednak indywidualnie od tego, jaka byłaby ta oferta. I
no to ja wam mogę powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę, jak się współpracuje. Po pierwsze, jak zaczynacie współpracować, warto od samego początku mówić, kim jesteście. Nie? Bo ludzie często nie rozumieją. No jest jakaś ekipa, która pomaga ludziom, ale przecież nie macie wytatuowane na czole, że jesteście chrześcijanami. I że po prostu,
nie?
No nie macie, no wyobraź sobie.
Jeszcze.
No jeszcze nie mamy.
Znak na czole, znamy bestii.
Tak. I wiesz, potem mogą się pojawić konflikty, nie? Ty na przykład komuś pomagasz, ktoś się pyta, dlaczego to robisz, ty mówisz o Bogu i na przykład ta instytucja może mi zacząć problemy w stosunku do ciebie, że co ty robisz, nie? Że nie tak się umawialiśmy. Że ty tutaj niby, wiesz, miałeś pomagać ludziom, a tak naprawdę ty pod płaszczykiem pomocy ludziom tutaj wciągasz ludzi do jakiegoś kościoła, nie? ludzie tak to odbiorą, ludzie nie rozumieją, że ty po prostu, wiesz, mówisz o Bogu, tylko że ty tutaj starasz się, wiesz, wciągnąć kogoś gdzieś, jesteś jakimś świadkiem Jehowy czy coś. I tutaj to jest pierwsza rzecz, warto o tym pamiętać. Dwa to kompromisy. Oj, na ile kompromisów trzeba iść z taką instytucją, z którą się współpracuje, nie? Ona przeważnie jest większa od nas, ona ma większe możliwości, to ona rozdaje karty. My możemy to albo zaakceptować, albo się przeciwstawić, ale przeważnie prawa głosu za dużego nie mamy, nie? Przeważnie taka osoba, z którą rozmawiamy w takiej instytucji, to jest zwykły pracownik etatowy. Ona nie ma takiego poczucia misji jak my, nie? Że chcemy coś zrobić dlatego, ponieważ lubimy ludzi, nie? Ona to robi, bo ona dostaje za to kasę i ona o 16 chce iść do domu. Jak ty na przykład wymyślasz 50 rzeczy na miesiąc i angażujesz ją w to, to tak naprawdę dodajesz jej roboty. Ona do momentu, w którym ty się nie pojawiłeś, jakiś walnięty chrześcijanin, który, wiesz, robi 5 razy więcej niż inni i co chwilę coś chce zmieniać, co chwilę wprowadza coś nowego, a przecież było dobrze, był święty spokój. Kasa co miesiąc 10 wpływała na konto i pojawił się ten kretyn Sylwek i on musi wymyślać co chwilę coś? No nie może na dupie usiedzieć, wiesz, to jest coś takiego, nie? Pamiętaj, z kim rozmawiasz. Ja nie mówię, że tak zawsze jest, ale ja się spotkałem z taką postawą, nie? Że na przykład, wiesz, jakieś tam plakaty robiłem czy coś, prosiłem o to, żeby ktoś to na przykład zaakceptował, czy wszystko jest w porządku i, wiesz, to był dla kogoś problem, nie? Żeby wziąć odczytać maila, żeby wziąć odpisać, bo to jest czas, nie? Albo żeby coś zrobić, albo żeby gdzieś coś napisać. Więc ja jestem przeciwny współpracy z instytucjami, jakimikolwiek. Nawet z kościołami bym nie współpracował. W takim sensie, że jesteśmy od nich zależni w jakiś sposób, nie? Dopóki gramy jak partner z partnerem, na równi z równym i w każdej chwili możemy, wiesz, powiedzieć ok, ja chcę tak, co ty myślisz, nie? I ta druga strona odpowiada. No to okej, w momencie, w którym zaczynasz być zależny od tej instytucji, zaczyna być problem. Bo co jeśli zbudujesz coś fajnego, Sylwku, nie? Na przykład, wiesz, tam masz mnóstwo ludzi, którym pomagasz i tak dalej. Ty już nie chcesz się z tego wycofywać, bo za dużo w to zainwestowałeś, a ta instytucja zaczyna ci w jakiś sposób narzucać swoje reguły gry. I ty albo się dostosujesz, albo musisz odejść i na przykład rok twojej pracy idzie w piach.
Czyli na przykład jakby do Tomka przyszedł Caritas do baru i że chce po piwie miesięcznie dla bezdomnego.
No może nie po piwie, nie, ale po kanapce, żeby to był realny przykład.
Wiesz co, w Amsterdamie jest tak, że sprzątają bezdomni miejskie parki i płacą im 5 piw dziennie.
To jak w kiepskich.
Inaczej by nie przyszli, oni się cieszą z tego powodu.
Jak w kiepskich, jaki w ogóle pomysł.
Naprawdę, taki był kiepski?
Naprawdę?
No nie, no ale tam zawsze walutą były piwa, nie? Za 5 piw to zrobię.
To tu płacą 5 puszek piwa dziennie i jeden ten.
Ale przed sprzątaniem
czy papierosów. Trzy razy. Na początku, po 2 godzinach, po 2 godzinach i po jeszcze 1 godzinie.
Jak w ogóle mogę?
No masz płacą alkoholem?
No. I są z tego dumni. Słuchaj, jakby na przykład do ciebie przyszedł Caritas, Tomek, i powiedział ci, słuchaj, daj tam kanapeczkę dla bezdomnego, jako Caritas mu to oddamy, nie? To jak do tego byś podchodził, skoro jesteś i możesz pomóc?
Ja podchodzę w taki sposób, że jeżeli chcę dać komuś kanapeczkę, to mogę dać ją sam, słuchaj.
No ale przychodzi instytucja, przychodzi tam ktoś.
No dobra, Tomek, ale nie trafisz z tą kanapką do tych osób, nie?
Ktoś tak otwiera buzię,
Chodzi o to, że często nie wiem, jak te organizacje działają. Na przykład, jak zbierają ubrania, ty oddajesz swoją super koszulkę, dżinsy, nie wiem, coś tam oddajesz, ktoś tam biedny będzie miał twoją fajną koszulkę markową, ktoś, kto nie ma, tak? Mhm. Okazuje się, że nie, że oni to sprzedają, spieniężają i
operują. Ale to mówisz o patologii, no.
Nie mówię o patologii, tylko o takich zwyczajowych działaniach, tak? Na przykład robi Caritas z ubraniami.
Tak?
U nas jest w mieście jeden punkt, dowiedziałem się niedawno, gdzie rzeczywiście jest taka pomoc bezpośrednia, że ty możesz zanieść tam ubrania, zabawki na przykład dla dzieci, takie rzeczy. Każdy może przyjść, zostawić swoje rzeczy i każdy może przyjść, wziąć stamtąd bezpośrednio. To jest pomoc.
Nie, ale jeżeli oddajesz... Ty mówisz o takich kontenerach z krzyżykiem?
Co?
Są takie kontenery z krzyżykiem, ty o tym mówisz?
Tak, dowiedz się, jak to działa.
A ja słyszałem historię bezpośrednią, że ktoś oddał takie ubranie do tego kontenera, nie wiem, którego kontenera, bo jest ich parę różnych firm, organizacji, potem zobaczył tą samą w sklepie.
Tak, no mówię ci, że to jest sprzedawane i spieniężane. Pomoc bezpośrednia sposobnie jest wtedy, kiedy możesz to zanieść, położyć w miejsce, ułożyć na półkę i ktoś przyjdzie, to weźmie. To jest pomoc. Ale oddając z tych kontenerów przeważnie, albo jak są takie zbiórki ogłaszane odzieży, to jest sprzedawane.
No to teraz zabiłeś, wiesz, moje dziecięce jakieś marzenia.
No ja też oddawałem rzeczy i też myślałem, że ktoś ma moje rzeczy i się z nich cieszy, no. Nie, ktoś moje rzeczy kupił w sklepie, stary. No nie wiem, może dla nich to jest skuteczniejsze, może jest łatwiej operować, ale...
No gdyby to było powiedziane wprost, nie, na tym kontenerze, że sprzedamy te ubrania i kasę z tego damy bezdomnym, to tak, może faktycznie byłoby to fair, nie, ale tak nikt nie mówi, tylko się mówi, że te ubrania są dla tych biednych ludzi.
Ja już się bardziej cieszę, jak widzę, jak w tym kontenerze stoi przed tym kontenerem jakaś pani i w środku buszuje dziecko, bo je tam włożyła, żeby parę ciuchu wyciągnęło. Tak czasem.
No nie, no to tak. No to
osoby
jest
z różnych grup etnicznych tak robią.
Skuteczne, rzeczywiście. Nie, no naprawdę. U nas jest taki punkt, dowiedziałem się niedawno, bo trochę się interesowałem tym teraz, gdzie rzeczywiście jest bardzo fajnie. Zawozisz, zanosisz, zostawiasz. Ktoś przychodzi i może to wziąć.
No, jeszcze wam powiem taką ciekawostkę na koniec, jeśli chodzi o współpracę z instytucjami, tutaj zaspoilował już Tomek, ale to wam powiem jako słuchaczom. Słuchajcie, Odwyk reprezentowany przeze mnie dostał się przez casting przeszedł, znaczy przez casting, został wyłoniony do castingu do Hopcoli, gdzie do zgarnięcia było 25 tysięcy na sprzęt do nagrywania.
Byłeś na castingu z Radkiem Kotarskim?
Nie, nie, nie. Dostałem się na casting i słuchajcie, na początku się ucieszyłem, bo jakiś słuchacz mi wysłał linka, słuchał audycji i tam słyszał, że zbieram na sprzęt, nie, do nagrywania. I wysłał mi linka, że jest ten konkurs Hopcoli, nie? Jako, że gadałem z Bogiem trochę o tym, czy to jest dobry pomysł, czy on tego chce, czy to nie jest marnowanie środków. I wiesz, nagle przychodzi mi taki link. No to stwierdziłem, no okej, okay, no to może spróbuję, nie? Co mi szkodzi? No i wziąłem, wypełniłem zgłoszenie, tam napisałem, dlaczego mają wybrać akurat mnie. Wysłałem, no i jakiś czas później się zakwalifikowałem, nie? W tą sobotę miałem jechać na casting. Ale jak wiesz, ja myślałem, że się nie dostanę, nie? No bo po pierwsze napisałem, co robimy, o czym mówimy, że to jest Odwyk. I byłem pewien, że to odrzucą, nie? Wiesz, jak się dostałem, to byłem w szoku, nie? Że w ogóle przeszłem dalej, przeszedłem. I wiesz, tak na początku była chwila euforii. Nie, fajnie, nie, idziemy, zobaczymy, może się uda. A potem sobie zdałem sprawę, że znowu pakuję się właśnie w współpracę z jakąś instytucją, nie? Wiecie, bo człowiek na początku upatrzy się 25 tysięcy, nie? Sprzęt, będę nagrywał, będę dawał mnóstwo fajnego kontentu ludziom, nie? Ludzie będą się cieszyć, będzie dobra jakość, nie będzie problemu z kasą na to, nie? Więc wiecie, no same plusy, nie? Ale potem sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę to ta Coca-Cola będzie stawiała warunki, bo to ona daje sprzęt. I dopóki ona mi go nie da, to, co ona będzie ode mnie wymagała, to ja to będę musiał zrobić, nie? Jak przejdę kwalifikacje, załóżmy, przejdę przez casting, to już potem będzie szkoda odpuścić, nie? I z każdą chwilą będzie coraz więcej czasu i energii zainwestowanego. Oni stawiają warunki, że ty masz coś zrobić, na przykład reklamować Hopcolę, nie? A ty nie wiesz, czy masz się wycofać, czy warto to robić, czy nie. A może na koniec musiałbyś podpisać jakąś umowę, że na przykład, wiesz, nie wiem, ja przeprowadzam wywiad, a gdzieś z tyłu ktoś odkręca Hopcolę i mówi, jaka dobra Hopcola, nie? Audycja zawiera lokowanie produktu, więc jak sobie uświadomiłem, jak ja byłem głupi i naiwny, że się w ogóle do tego zgłosiłem.
Chleba naszego pokrzepnięty i Hopcoli daj nam dzisiaj.
Dzień dobry, jak pan się modli do Boga? A, o Hopcolę.
No. Nie, słuchaj, Sylwek, ten Hubert... Może niepotrzebnie zrezygnowałeś, może to wcale nie tak miałoby wyglądać.
Może nie, ale wiesz co, po doświadczeniu, po współpracy z instytucjami, jakoś tego nie widzę, żeby instytucja, która jej patrzy, musi się patrzeć na interesy, nie? Moim interesem jest to, żeby ludzie usłyszeli o Bogu w nieprzekłamany sposób, tak? W jak najbardziej ludzki. W ich interesie jest co? Sprzedać napój. Teraz powiedz mi, jak połączyć Jezusa z Hopkolą. Jak mi to powiesz, no to słuchaj, mogę jeszcze jechać na casting w sobotę. No. Ja tego nie widzę kompletnie. Nie widzę wiesz, idei konsumpcji, tak? No bo oni chcą, wiesz, wciskać komuś Coca-Colę z ideą Jezusa, który mówił, żeby olać kolę, nie? Że kola nie jest ważna, że ważniejsze są inne rzeczy.
Możesz
no słuchaj, jeżeli widzisz to w ten sposób i jeżeli to się już doszło do jakiegoś zderzenia, powiedzmy, do jakiegoś konfliktu, interesu, no to rzeczywiście rozumiem, ale jeżeli na razie nie wiesz, na czym to polega, ja bym na twoim miejscu, jeżeli już się odważyłeś spróbować, ja bym na twoim miejscu zobaczył to, jak to wygląda, a
to już w momencie, czasu, nie?
Wiesz, chodzi o co, w momencie, gdy okaże się, że rzeczywiście czegoś od ciebie chcą, to zdecydujesz, czy to zrobisz i idziesz dalej,
wiesz,
czy nie.
Oni na pewno coś ode mnie chcą.
No właśnie.
Tak? To jest oczywiste. I teraz pytanie, wiesz, bo spróbować. Ja mógłbym próbować, kiedy miałbym nieograniczoną ilość czasu, nie? Ale tego czasu mam mało. I wiesz, i teraz jeśli mam do wyboru na przykład zrobić coś w sobotę pożytecznego albo jechać i praktycznie na 95% oni coś ode mnie będą chcieli i to będzie sprzeczne z tym, co propaguje odwyk, no to po co tracić czas, nie? To jest bardzo mała szansa na to, że to się uda. Poza tym na końcu, jak czytałem w tym regulaminie, wygrywa osoba, która będzie miała najwięcej kliknięć lubię to. No tutaj wiem, że słuchacze na pewno mnie nie zawiodą, tak? I każdy kliknie lubię to, ale no to jednak jest jakieś, nie wiem, tam 3000 osób kliknie lubię to. I wiesz, a co zresztą, nie? Bo tak naprawdę no, trudno przebić się, jakoś mało krzykliwy jest to temat, jakoś mało ekscytujący dla ludzi z zewnątrz, temat Boga, nie?
No i pogodzić tego Boga z Hopkolą, jakby to wyglądało, nie wiem, masz wideo o Bogu przy Hopkoli, no to tak trochę od razu
znaczy,
od,
nie wiadomo,
od tytułu
tylko, czy
nie
tak, nie wiem tylko, czy to by tak wyglądało, nie? Oczywiście, że nie. Mogłoby mi na przykład na końcu, wiesz, w napisach sprzętu fundowany przez Hopkola. No nie mam pojęcia. No. Ciężko mi teraz mówić o tym, bo tego nie zrobiłem, nie podjąłem się. Ale słuchaj, Tomku, skoro mówisz, że to jest takie fajne, możesz spróbować jak chcesz. No i mi szkoda czasu.
Tak podsumowując, to mi się wydaje, że jeśli chodzi o współpracę, czy to jako chrześcijanin, czy to jako kościół, czy nawet jako ktoś z zewnątrz, nie musi być chrześcijaninem, to najlepiej na tym się wychodzi, jak się to robi w takim indywidualnym, kameralnym gronie albo z bardzo małą organizacją, wręcz z przyjaciółmi. Czyli
no to nie, no to już nie jest organizacja. Z przyjaciółmi, z kościołem,
tak, z przyjaciółmi,
z ekipą.
Z czymś najlepiej nieformalnym, bo wtedy jest tam więcej ciebie, a mniej jakichś procedur.
I jeszcze jedna mi rzecz przyszła do głowy, jak tak właśnie rozmawialiście, że w momencie, w którym ty jesteś w ramach jakiejś instytucji, to tracisz poczucie odpowiedzialności też. W takim sensie, że nie muszę tego robić, ktoś inny to zrobi. I potem nikt tego nie robi. Kojarzycie takie sytuacje ze swojego życia? No tak jest, nie? Jak w firmie na przykład, nie wiem, załóżmy, kończy się woda w dystrybutorze, nie? No to wiesz, tak machasz ręką, ktoś inny to zrobi, nie? I potem nikt tego nie robi, nie ma wody w dystrybutorze, nie? Gdyby to był twój dystrybutor i twoja woda, no to widzisz, woda się kończy, trzeba ją zmienić, nie? To tak samo jest właśnie z tą osobą, z tym indywidualnym podejściem, właśnie o to mi chodzi, nie? To jest jak dystrybutor z wodą, widzisz, że woda się kończy, ty jesteś za to odpowiedzialny, wymieniasz wodę, nie? A w przypadku instytucji jest 10 osób, no ktoś to zrobi przecież. I potem nikt tego nie robi.
Właśnie wytłumaczyłeś, dlaczego organizacje państwowe kuleją.
Dziękuję. Zaobserwowałem to u mnie w pracy.
A współpraca z takimi, jeśli chodzi o współpracę z takimi instytucjami jak Unia Europejska, już tak zaznając największego kolosa, czy jakieś takie ogromne struktury, to tam staje się coraz mniej ciebie, a coraz bardziej staje
tam
się
cię
trybikiem.
Wcale nie ma, tam już jest chyba, nie wiem, 98% jest marnowane, a 3% trafia, wiesz, 98 powiedziałem, no to 2% trafia.
Nie, przesadzasz mi się wydaje, ale cały czas działasz.
Tak? Nie przesadzam,
no jak? Gdzie przesadzam? Czekaj, no załóżmy, płacisz 80% podatków w Polsce.
Ale już nie mówię o państwie. Mówię
no a o... czym jest Unia Europejska?
A to mówię tak bardziej ogólnie. No dobra, z Unią to akurat być może tak jest.
No ona marnuje, wiesz, to jest jak silnik spalinowy i elektryczny.
Ale mówię na przykład jakąś ogromną fundację, że stajesz jej wolontariuszem i to, jeśli to jest twoje pierwsze zderzenie z jakąś pomocą i nie masz innego wyboru, nie, na przykład nie masz oczu, żeby sprawdzić, czy wokół ciebie nikt nie ma potrzebujących.
No Sylwek, proszę cię, no.
No to, no to okej, okay, ale jest na tyle potrzebujących.
Taka sytuacja może być tylko i wyłącznie wtedy, jak mieszkasz, wiesz, nie wiem, w Miami, w burżujskiej dzielnicy, no to wtedy nie widzisz potrzebujących dookoła.
No właśnie.
Ale też mi się nie wydaje, że tam nie ma potrzebujących. Też są, bo potrzebujący to nie jest tylko biedny, który nie ma kasy, nie? To nie chodzi o to, żeby pomagać ludziom w ten sposób, że o, ktoś nie ma kasy i naszym teraz powołaniem jest pomagać tym ludziom, którzy nie mają kasy. Nie, nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby okazać tym ludziom empatię. No w każdej sytuacji, no. Jeśli ktoś płacze, to go przytulasz, no. No i tyle, no nie wiem. Tutaj nie będziemy się jakoś rozwodzić.
A ten zwykła rozmowa jest lepsza niż danie stówy, nie? Bo ktoś potrzebuje tej rozmowy.
Dokładnie.
Ale niż wszystkich skarbów świata.
Tak, no stówa też pomaga.
Nie, ale o, to jest bardzo dobre to, co teraz Sylku powiedziałeś. Na przykład ludzie, którzy przychodzą w wieczór wigilijny zająć te wolne miejsce, nie? Czyli którzy szukają po prostu, czy ktoś ich wpuści do domu. Oni przeważnie dostają jedzenie. Każdy da jedzenie. Wiesz, gdzie nie zapukasz, to każdy im da jedzenie, ale nie każdy ich wpuści. Oni nie chcą jedzenia, oni mają w nosie te jedzenie. Jakby chcieli jedzenie, to by poszli na stołówkę i też by dostali. Oni po prostu, wiesz, chcą poczuć no, tą empatię, nie? Tą atmosferę, pogadać z kimś normalnym. Oni tego oczekują, że ktoś im okaże, wiesz, zrozumienie, współczucie.
No co? Sorry, że śmieję, ale mi się przypomina taka historia, że kiedyś w domu rodzinnym była jakaś impreza urodzinowa, to było na wsi, już było wieczorem ciemno i nagle ktoś wszedł do domu z tylnej strony, tam był taki ganek, czyli pomieszczenie, które było trochę zimniej i tam był tort i po prostu wdepnął w ten tort. I tak mi się przypomniało, że nieproszony gość przyszedł. Miło się przywitał, rozdeptując tort.
To nie do końca życia już ta łatka za nim chodziła. To ten, co zdeptał nam tort. Dobra, Sylku. Słuchajcie, no, panowie, bo mamy jeszcze kilka tematów, ale wydaje mi się, że możemy sobie zostawić na następne nagranie. Jeszcze chciałbym tylko usłyszeć bombę Tomka.
Nie żadną bombę, tylko...
No tutaj się nam odgrażałeś przed nagraniem.
To się zdarzyło, słuchajcie. Mam siostrę, która jest w zborze zielonoświątkowym.
Brawo! Tomek ma siostrę.
Dziękuję. I ona słucha sobie tam odwyku od dłuższego czasu. I ostatnio ściągnęła po kolei wszystkie.
Pozdrawiamy siostrę Tomka.
Pozdrawiamy.
Ładna jest.
Ej, dajcie mi powiedzieć. I ostatnio ściągnęła sobie po kolei wszystkie odcinki o Kościele po ludzku.
Polecamy, najlepsza audycja w ogóle, jaka tu się ukazuje.
Słucham?
Najlepsza audycja, jaka tu się ukazuje, nie ma lepszej.
Dobra, krypciochy trochę poszło i wracamy do tematu.
No i co z tą ładną siostrą, no?
I mówi do mnie w ten sposób, mówi, wiesz, mówi, bo tak sobie pomyślałam, mam takie odczucie, że, bo wy jedziecie trochę po tych pastorach, że pastor to, pastor tamto. Mówi, ale jak wsłucham was, to wasze relacje z Martinem są takie jak moje z pastorem.
Tam.
No sorry. Ja mówię, ej, ale o czym ty mówisz? No wiesz, powołujecie się na tego Martina, Martin to, a Martin powiedział tamto, a nawet kiedyś Martin wspomniał coś tam. Mówię, tak jak my rozmawiamy o pastorze, nie? Nie chcę tu wkurzać Martina.
Martin został pastorem. Dobra bomba, dobra.
Ej. Ja mówię, no ale nie, to przecież nie, no...
Ale to no, ja zgadzam się z siostrą.
Chcesz czy nie chcesz? Na coś, kto coś powiedział. Mówi, no u nas w zborze najwięcej mówi pastor, więc najczęściej powołujemy się na niego. U was najwięcej mówi Martin, nagrywa od lat, więc powołujecie się na niego. Ja mówię, no dobra, no ale my nie mamy karaoke, nabożeństwa. No dobrze, ale macie nagrania. Ja mówię, tak, ale u nas można podyskutować. Ona mówi, tak, u nas też można podyskutować. Po spotkaniu, po oficjalnym nabożeństwie. Zaczęliśmy to sobie porównywać i powiem szczerze, że brakło argumentów momentami.
No.
Ej.
Mi się wydaje, że to jest pewien problem, gdy ktoś stawia tego Martina powyżej własnego zdania. I też niestety zdarzyło mi się być na takich spotkaniach, że te rozmowy schodziły na prywatne życie Martina. Co jest zupełnie kuriozalne, bo on tego nie chciał, ale on sobie może nie chcieć, nie? ale jak ludzie zaczną o tym gadać, to się zaczyna o tym gadać po prostu. Szczególnie jak są dwie osoby, które podłapią temat. No i mówią, że a Martin tamto. Już nawet nie mówię o treści, bo oczywiście powiem się na treść czasem, jak rzeczywiście jak na pastora go wspominamy. Chyba dzisiaj w ogóle nieraz o nim nie mówiliśmy w pierwszej części, dopóki tego nie poruszyłeś. Ale rzeczywiście jest pewnym takim osobą, która jest dla nas dość ważna i często o nim coś mówimy. Ale jeszcze gorsze jest to, jak ludzie, którzy go znają, zaczynają po prostu go obgadywać czasem. Albo wchodzimy na tematy, które są związane z jego prywatnym życiem, coś w tym stylu.
Tak, ale wiesz, ja nie mówię o tym. Ja nie widzę w tym tak naprawdę problemu. Ja
widzę.
Dla mnie ta rozmowa rzuciła na to inne trochę światło. Chodzi o to, że rzeczywiście my jedziemy trochę po tych pastorach i tak dalej, bo chcemy uniknąć instytucji.
Nie, bo ale... chcemy sobie pojeździć tam, jak powiedz wprost.
Ej, ale chodzi o to, że pewne rzeczy wychodzą same naturalnie i to, co właśnie powiedziała moja siostra, że często powołuje się na pastora, bo on najwięcej ma akurat do powiedzenia. On mówi najwięcej, więc to jest naturalne, że się często powołuje na niego, a nie na gościa, który siedzi obok, tak? Rozumiesz, że
no chyba to jest naturalne w człowieku.
Naturalnie same. Mhm. I to uprzedzenie takie, no bo my naprawdę staramy się, żeby te kościoły były żywe, żeby były małe, żeby były naturalne, żeby to wszystko wychodziło. No wiecie, do czego zmierzamy, tak? A takie rzeczy są nieuniknione, jak powołanie się na Martina, no.
No dlaczego?
No.
Że spotyka się...
Skoro do tego dochodzi, skoro rozmawiamy i rzeczywiście, jak sobie przypomnę, no to jest takie, Martin kiedyś wspomniał w tamtej części, powołasz się na to, dlatego że on nagrywa to, znasz ten materiał, i kiedy możesz, powołujesz się na Biblię, a czasami jest wygodniej, prościej powołać się na kogoś, no. Nie, my zdajemy sobie sprawę, tak jak Martin zawsze mówi, znowu teraz ja cytuję Martina, że to, że ja mówię, że jest tak, to znaczy, że ja tak uważam, a nie, że tak jest. No dobra, my to wszystko wiemy, ale na niego i tak się powołujemy w jakiś sposób.
A tak w kontekście kościołów, na przykład w grupach lokalnych, które się spotykają, jeśli w grupce lokalnej częściej powołujemy się na Martina niż na Biblię. O czym to świadczy wówczas?
No to znaczy, że coś jest z nami nie tak.
No właśnie, nie? Znaczy akurat na odwrót takie coś się nie dzieje, co może być ciężko uwierzyć ludziom, którzy mają pastora w centrum wszechświata, że nie Ziemia krąży wokół Słońca, tylko Ziemia krąży wokół pastora. Takie porównanie. To tutaj Martin no, nie jest kimś nieomylnym. Jest kimś doświadczonym i może dlatego czasem się powołujemy, ale mi się wydaje, że jednak warto nie robić tego zbyt często, bo rzeczywiście się wychodzi na kogoś, kto nawet nie gada o Biblii, tylko gada o tym, co Martin myśli o Biblii. Bo wtedy to już jest co najmniej śmieszne, że uciekając od czegoś, znaczy uciekając, próbując dojść do czegoś fajnego, okazuje się, że te różne kościoły, takie struktury martwe, nie są takie fajne, jak się wydaje, ale idziemy w podobną stronę, że gadamy o kimś, kto jest w centrum tego nowego projektu, bardziej niż o samej Biblii. Więc...
Bo znowu dochodzimy do sytuacji, kiedy ktoś czyta nam Biblię, a nie my sami.
Tak, dokładnie, więc jak ktoś się czuje, że słucha tego odwyku już 2-3 lata, ale Biblii nie otworzy, po prostu jest mu fajnie z tym Martinem, no to mi się wydaje, że czas na odwyk od odwyku. I zacząć czytać Biblię samemu, a nie szukać kolejnego lidera.
To jest prawda, coś w tym jest.
Panowie, tak sobie słucham cichutko tutaj. Ciekawy byłem, czy dojdziecie do podobnego wniosku, ale nie doszliście. Nie w takim sensie, tylko byłem po prostu ciekaw, czy macie podobne przemyślenia, nie? Bo nie chciałem wam już dawać na tacy. To Tomku dla ciebie.
Bracie Hubercie, poucz nas.
Czekaj, nie, no bo jest bardzo dużo elementów wspólnych, nie? Z kościołem, takim zwykłym, z pastorem i tu się zgadzam, jak najbardziej. I to nie tylko na odwyku, ale w firmie. Jeśli byś firmę porównał do kościoła, to samo, nie? Jest jakiś dyrektor, na którego wszyscy się powołują, dyrektor powiedział to, tamto, nie? Są pracownicy ważniejsi, mniej ważni, na który też się powołujesz lub nie. Więc to, wiesz, można by porównać na do rodziny, nie? Jest ojciec, na którego wszyscy się powołują, a matka tam zawsze starszy dzieci, jak przyjdzie ojciec, to ja mu powiem, co zrobiłeś i on z tobą porozmawia, nie? Więc wiecie, to jest bardzo podobne praktycznie w każdej jakiejś grupie społecznej, że jest ta jedna osoba, która jest liderem. I nie ma co ukrywać, Martin takim liderem jest, nie? Ale jakie są różnice między kościołem a odwykiem? I tutaj, wiesz, bo mówisz, że ci brakło argumentów wtedy.
Znaczy nie, momentami. Ja i tak dopiąłem swojego i udowodniłem, że to się od ciebie naprawdę różni.
To mi, ja chciałbym ale... usłyszeć twoje, ja powiem moje, a ty mi powiedz, czym się jeszcze różni. Dla mnie przede wszystkim taka pierwsza różnica jest taka, że Martin przede wszystkim nie mówi, jak jest, co powinniśmy robić, jak powinniśmy żyć, nie? Pastorzy to robią. Martin pokazuje, nad czym warto się zastanowić. To jest bardzo, bardzo duża różnica. Martin mówi, pomyśl nad tym, a pastor daje przeważnie gotowe rozwiązanie. To jest, słuchajcie, to jest tak przeogromna różnica, że może teraz tego nie dostrzegacie, pomyślcie nad tym, bo tak naprawdę jest. Martin może wyrażać jakąś swoją opinię, ale przeważnie ona ma skłonić do myślenia. Te wszystkie jakieś takie nawet kontrowersyjne rzeczy, które nie wszystkie mogą mi się podobać, albo jak ktoś słucha Martina pierwszy raz i trafi jakiś na odcinek o gejach, albo o seksie analnym, albo o czymkolwiek, nie? To wszystko ma być kontrowersyjne po to, żeby skłonić cię do myślenia, żeby cię czepnąć w głowę, nie? Ej, stary, pomyśl. W różny sposób, z różnym skutkiem, ale po to jest właśnie odwyk, nie? Żeby skłaniać do myślenia. To raz, pierwsza taka przeogromna różnica. A druga, najważniejsza różnica to to, że ten problem, o którym ty, Tomku, mówisz, wynika z osób, które traktują pastora czy Martina w wyjątkowy właśnie jakiś sposób, masło maślane, a nie z winy Martina czy pastora. Ani Martin, ani pastor nie jest winny temu, że tak jakieś powiedziałem, podam ten przykład. Załóżmy, że jest odwyk kamp i jest jedno łóżko na odwyk kampie, nie? I wiadomo, że przyjeżdża Martin i ktoś się go pyta, gospodarz domu się pyta, słuchaj, mam łóżko, czy chcesz, nie? No i Martin mówi, jak ktoś się mnie pyta, czy chce łóżko, no to chce, nie? I on nawet nie jest świadom tego, że jest jedno łóżko i że on został jakoś wyjątkowo potraktowany. To jest wina gospodarza w tym momencie. Nie Martina, nie pastora, tylko gospodarza, że on traktuje Martina wyjątkowo albo pastora. Czyli to wina jest po stronie ludzi, nie? Bo na przykład w Katowicach na grupce powiem wam, że ja nie wiem, czy my w ogóle gadamy o Martinie. Tak szczerze wam powiem uczciwie, że Martin no, nie istnieje praktycznie u nas. U nas po prostu są nasze sprawy, są jakieś nasze rozkminy, mamy swoich ludzi tutaj, a Odwyk jest platformą, którą wykorzystujemy do umawiania się. Mapkę TK mamy genialną, mamy Odwyk, z który czasem posłuchamy, pośmiejemy się, nawiążemy jakoś do tego, ale w żadnym wypadku Martin nie jest w tym centrum. Powiedział, że jest nawet na trzecim planie, nie? Czyli to bardziej wynika z ludzi, którzy tego słuchają, niż z samych nadających czy pastorów. No. Wasz problem, słuchacze, nie nasz. Sorry. No. Ja się zwalniam z odpowiedzialności.
No taka prawda, no.
Tylko czasem wystarczą, wiesz, jedna, dwie osoby, żeby tą dyskusję jakoś pociągnęła się w ten temat, nie?
Dobra, panowie, bo już 20 minut powinienem być w pracy na dole. To co, kończymy?
Tak.
Nie.
Kończymy. Chyba, że coś tylko jeszcze chcesz dodać.
Ja chciałem dodać, że pozdrawiam wszystkich 20 słuchaczy, jak nas słuchają.
Dużo osób nas słucha. Nie mogę powiedzieć na antenie ile, ale dużo. Z kilkoma zerami.
Dużo, dużo komentujcie, ok? Komentujcie, jak wam się podobał odcinek i tak dalej, bo dlatego to robimy, dla was to robimy. Fajnie, że niektórzy z was piszą maile, piszą na Facebooku do mnie i to tak nawet z niektórymi osobami, słuchaczami tej audycji udało się utworzyć jakąś relację, że ktoś prosi, żeby się o niego pomodlił, czy ktoś pytał o jakąś radę w sprawie, czy ja kogoś zapytam, albo poproszę o pomoc. Także fajnie, że dla grupki osób, która jest aktywna, naprawdę stało się to coś fajnego i główny nasz cel, jaki był na początku tych audycji, czyli żeby powstała mapka.
No, mapka się udała.
Zaczęli spotykać w
cel,
Polsce.
Cel zrealizowany, nie? Tak naprawdę.
Tak, no i w wielu miastach, pewnie. I w wielu miastach powstały te grupki lokalne.
Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, tylko sorry, że tak wejdę w zdanie, ale zostały nam jeszcze tylko dwa odcinki do końca. To za tydzień będzie przedostatni odcinek i kończymy tą serię.
Tak, dwa odcinki i jest duża szansa, że za tydzień mnie nie będzie, bo nie będę miał zbytnio internetu, będę miał kiepskie warunki.
To mi powiesz po audycji.
Czyli wracasz do kraju.
Więc, no dobra, nie będę prywatę odwalał.
Dobra, to pogadamy po audycji. Słuchajcie, no to dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie, że wam się chce tego słuchać, tych naszych porannych wypocin.
No i każdy, kto słucha, napisze komentarz, to zobaczymy, ile osób słucha. Chociaż pewnie napisze, co setna osoba, czy tysiączna. No. Milionowa, dobra, nie będę krok. Słuchają nas 3 miliony osób.
Tak, 30. To co, panowie, kończymy.
Tak, kończymy.
Cześć.
Cześć, dzięki wielkie.
Cześć.
odwyk.com. O Bogu po ludzku.
Ja tam się dużo nie biję. Z reguły walek gazem. Nie wnikam, nie. Nie lubię kogoś bić, ale lubię walić gazem.
To jak Hitler.
Co?
Hitler też tak miał.
Się znalazł, Korwin.
On też tych Żydów nie bił, tylko walił gazem, nie?
Tego Korwina to już wszędzie widzę.